No a teraz naszym gościem Piotr Trudnowski, były prezes Klubu Jagiellońskiego, a teraz kto? Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Teraz koordynator projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej.
I co ten instytut będzie robił?
Instytut Demokracji Bezpośredniej będzie przez najbliższe miesiące do końca tego roku prowadził bardzo intensywną kampanię na rzecz edukacji obywatelskiej, w zakresie aktywności obywatelskiej, podmiotowości obywatelskiej, narzędzi demokracji bezpośredniej, narzędzi kontroli władzy na poziomie lokalnym i na poziomie ogólnopolskim. Tak naprawdę to, co będziemy robili w tym projekcie, to można powiedzieć próba wyegzekwowania podstawowych zasad polskiej konstytucji w tym zakresie, w którym mówią one właśnie o tym, w jaki sposób obywatele w sposób bezpośredni mogą sprawować władzę. Artykuł 4 Konstytucji mówi nam o tym, że możemy sprawować władzę bezpośrednio, nie tylko przez swoich przedstawicieli. Kolejne artykuły mówią nam o prawie do referendów lokalnych, prawie do referendów ogólnopolskich, obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, jawności, prawie do petycji, cały szereg wartości i zasad konstytucyjnych, które... No właśnie, przez ostatnie 8 lat wiele mówiło się o konstytucji i jej przestrzeganiu, a tak naprawdę wydaje się, że istnieje taki powszechny brak wiedzy, brak znajomości tych narzędzi, które dzisiaj obywatele mają w swoich rękach. W tym projekcie chcemy w tym zakresie edukować, zwracać uwagę, do jakich sytuacji te narzędzia są adekwatne, w jaki sposób z nich korzystać, a tam, gdzie jest potrzeba, formułować postulaty zmiany prawa, tak żeby to prawo stosowane na poziomie ustaw w możliwie najlepszym stopniu realizowało te konstytucyjne zasady.
Żeby taki projekt zrealizować, pewnie trzeba mieć pieniądze. Skąd weźmiecie te pieniądze?
Tak, pieniądze są potrzebne. Myślę, że wielu słuchaczy słyszało o tych pieniądzach, choć niekoniecznie w takim kontekście, jakim mam przyjemność mówić u pana redaktora, czyli o tym, co my naprawdę chcemy w zamian zrobić. To jest ten projekt, na który Fundacja Potrafisz Polsko, fundacja, w której radzie zasiada Paweł Kukiz, w której radzie zasiada poseł Jarosław Sachajko. Fundacja związana ze środowiskiem Kukiz 15 pozyskała ze środków rezerwy budżetowej z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To duże środki, ponad 4 miliony złotych do wydania na tą edukację obywatelską. To na pewno duży komfort dysponować takim budżetem, ale też duża odpowiedzialność i z tej odpowiedzialności, by te środki w możliwie największym stopniu zwróciły się obywatelom, a mamy nadzieję, że zwrócą się wielokrotnie w dłuższej perspektywie czasowej. To jest zadanie, które między innymi przede mną dzisiaj stoi.
A naprawdę wierzy pan, ja czytałem opinię tego projektu, nie wiem, czy ona już jest jawna, czy jeszcze jest poufna. Tam są cele bardzo, no powiedziałbym, szczytne, bo chociażby takie cele, aby referenda lokalne były częstsze i żeby się sprawdzały, chociaż do tego nie tylko edukacja jest potrzebna, ale też zmiana w prawie by pomogła. Jest w ogóle możliwość, żeby poprzez debaty, spotkania, wydawanie książek cokolwiek zmienić w optyce demokracji bezpośredniej w Polsce?
Ja głęboko wierzę, że tak. Wierzę w to, że tak naprawdę z celami naszego projektu, z wizją takiego bardziej podmiotowego społeczeństwa zgadza się bardzo wiele osób po różnych stronach sceny politycznej. Dlatego ten projekt też będzie prowadzony w pełnym otwarciu tak naprawdę na ekspertów, komentatorów, polityków również, wszystkich opcji ideowych, jeżeli ktoś chce rozmawiać o demokracji bezpośredniej, jeżeli ktoś chce promować tą podmiotowość obywatelską, to my serdecznie wszystkich do tego projektu zapraszamy ponad politycznymi podziałami, ale na pewno bardzo nam brakuje edukacji w tej kadencji samych referendów odwoławczych. Odbyło się, jeżeli dobrze naliczyłem, 75, z których zdecydowana większość nie osiągnęła progu frekwencji, a jednocześnie odbywała się cała masa inicjatyw właśnie referendów lokalnych, w której ze względu na te niedoskonałe przepisy nie udawało się zarejestrować komitetu. Najgorętsze przykłady z ostatnich dni, chociażby Piotrków Trybunalski. Tam obywatele zebrali ponad 7 tysięcy podpisów, potrzebnych było 5200. Okazało się, że urzędnicy zanegowali 30% tych podpisów, na przykład z takiego powodu, że na karcie z podpisem mieszkańcy używali innego skrótu nazwy Piotrków Trybunalski, no bo to jest taka tabelka, gdzie długa nazwa miasta się nie zmieści, w sposób inny niż oczekiwaliby urzędnicy. Nie wiem, jak to wyglądało w praktyce, czy tam było napisane Piotrków T, czy Piotrków Tryb, natomiast któraś z tych form jest przez urzędników dopuszczalna, a druga nie. No mamy niestety takie prawo, które uznaje, że 30% ludzi, i to tych bardziej aktywnych obywatelsko, jest na tyle głupia, że nie potrafi się w sposób świadomy podpisać. No coś jest tutaj nie tak i obawiam się, że to prawo jest głupie, a nie obywatele. Natomiast oczywiście, dopóki tego prawa nie da się zmienić, czy ono się zmieni w najbliższych tygodniach, zobaczymy, mam na to dużą nadzieję, to ta edukacja jest również po to, by uwrażliwiać obywateli na przykład na to, że to jest bardzo ważne, czy oni podpiszą się w sposób czytelny, czy nieczytelny, bo nagle okazuje się, że bywa to przeszkodą w rejestracji takiego referendum.
Jednym z celów tego projektu jest zrobienie spotkań z ekspertami. Ich ma być 16.
Spotkań z ekspertami tak naprawdę ma być 96. 16 debat, 40 wykładów, 40 warsztatów. To jest ten plan, który no, będziemy powoli ujawniać w maju, gdyż jak
chociaż
wiadomo...
sam opis mówi o tych debatach 16, rozumiem, potem są gdzieś warsztaty, oczywiście one
tak,
też
tam
się...
Tak, są wyliczone 40 warsztatów, 40 wykładów, razem 96 spotkań do końca roku.
Myśli pan, że jeżeli takie te spotkania, te 16 największych w raporcie jest napisane, one zgromadzą po około 100 osób, czyli 1600 osób tam się zgromadzi, to czasami więcej się pojawia na live'ach klubu Jagiellońskiego.
Oczywiście to są te liczby minimum ważne.
Skórka warta wyprawki.
Przekazania takiego rozliczenia, takiego wniosku. Natomiast my oczywiście wszystkie te spotkania, wszystkie te 96 spotkań, one będą filmowane, one będą udostępniane w pełni w internecie. One będą również promowane w tych formach bardziej współczesnych, rolkach, materiałach TikTokowych i tak dalej. Więc no ja głęboko wierzę, że zasięg tego projektu będzie wielokrotnie większy. Natomiast ten komponent spotkań stacjonarnych, wspomniał pan redaktor o tych live'ach, on też jest ważny z bardzo prostego powodu. My żyjemy dzisiaj w świecie pokowidowym, żyjemy w świecie, w którym ograniczyliśmy nasze spotkania osobiste, a przecież wiadomo z badań społecznych, wiadomo tak naprawdę z bardzo wielu publikacji, że nic tak nie buduje kapitału zaufania, nic tak nie buduje kapitału obywatelskiego, nic tak nie buduje kapitału ludzkiego do takiej zmiany obywatelskiej, jak spotkanie ludzi twarzą w twarz. My żyjemy w czasach, w których jesteśmy dramatycznie spolaryzowani, ale polaryzujemy się głównie dlatego, że spieramy się ze sobą przez internet. Dużo łatwiej jest kogoś obrazić w internecie, dużo łatwiej jest kogoś zwyzywać od najgorszych. Kiedy spotykamy się naprawdę, nawet mając różne poglądy, to odnosimy się do siebie zwykle i daj Boże jak najczęściej z dużo większym szacunkiem, więc ten komponent spotkań w prawdziwym świecie również zawarliśmy właśnie z tego powodu, że no, nie da się ukryć od czasu początku pandemii, mamy pewien problem z aktywnością obywatelską, mamy problem z wypaleniem różnych środowisk na poziomie lokalnym. Sami liderzy ruchów miejskich mówią o tym, że ruchy miejskie w jakimś sensie straciły swój czas, straciły tą energię, którą niosły kilka lat temu. My chcielibyśmy tą energię na nowo pobudzić, pokazując ludziom bez względu na to, czy mają poglądy prawicowe, centrowe, liberalne, skrajnie lewicowe czy skrajnie prawicowe, że są konkretne narzędzia wynikające z konstytucji, których oni mogą wykorzystywać do tego, żeby walczyć o swoją sprawę. Nie interesuje nas, czy oni będą zbierać, wykorzystywać inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, referendum lokalne do tego, żeby finansować ze środków samorządowych in vitro, czy żeby nie finansować, żeby zbudować spalarnię śmieci, czy żeby ją zlikwidować. To jest drugorzędne. Ważne jest to, żeby nauczyli się w sposób sprawczy wpływać na politykę.
To jest tak, że będą te spotkania, będzie także promocja w mediach tradycyjnych, społecznościowych. Na to wszystko pójdą pieniądze i zarzut, że tak naprawdę cała ta akcja to jest nie tylko walka o demokrację bezpośrednią, ale promowanie pewnych konkretnych pomysłów i rozwiązań. No tak się składa, że rozwiązań, które na sztandarach ma Paweł Kukiz, że de facto Instytut będzie robił taką zastępczą, merytoryczną, ale jednak kampanię wyborczą ruchu czy partii Kukiz 15.
To ja zacznę może od osobistego wyznania, czy osobistego stwierdzenia. Dla mnie warunkiem zaangażowania się w ten projekt, który kolegom z Kukiz 15, którzy mi zaproponowali włączenie się w niego, były właściwie dwie kwestie. Po pierwsze, gwarancja, że te pieniądze nie będą wydawane na kampanię wyborczą, nie będą wydawane na lansowanie konkretnych kandydatów czy konkretnej listy partyjnej, że jeżeli będziemy zapraszać polityków, jeżeli w ramach tego projektu powstanie wywiad z Pawłem Kukizem w ramach 150 wywiadów, które będziemy realizowali, to tylko pod warunkiem, że przedstawiciele innych partii zgodzą się na analogiczne wywiady. Nie będzie tutaj promowania polityków Kukiz 15, będzie promowanie wszystkich polityków, którzy są gotowi do tego, żeby o tym rozmawiać. Jeżeli oni się nie zgodzą, to i tych polityków w naturalny sposób nie będziemy w tym projekcie prezentowali. Ja taką gwarancję dostałem, ale ta gwarancja ma podwójny wymiar, to znaczy taki, że jak zresztą słuchacze Radia Wnet już mieli okazję usłyszeć, my na przełomie miesiąca będziemy publikowali stronę internetową, na której będzie dostępny publiczny rejestr umów. Wszystkie pieniądze wydane na ten projekt będzie można przeanalizować, zobaczyć, kto ile dostaje pieniędzy, kto, na co te pieniądze zostały wydane, w jakich mediach pojawiły się potencjalnie reklamy. Każdy będzie mógł zajrzeć do tego medium, zobaczyć, jak ta reklama wygląda i ocenić, czy my promujemy ideę, czy promujemy konkretną formację polityczną. A jeśli chodzi o ten zarzut, że te postulaty są zbieżne z postulatami ruchu Kukiz 15, no on jest o tyle nietrafiony, że to są, tak jak wspomniałem na samym początku, wartości i konkretne rozwiązania wynikające wprost z polskiej konstytucji. Wszystkie polskie partie polityczne są zobowiązane do wierności konstytucji i promowaniu przestrzegania konstytucji i jej egzekwowania właściwie są zobowiązane swoimi postulatami programowymi służyć, więc niejako wszystkie partie tak naprawdę powinny nieść te postulaty na sztandarach. Ale oczywiście, jeżeli przykładowo Szymon Hołownia jest zwolennikiem referendum w sprawie składki zdrowotnej, to my chętnie o tym postulacie Szymona Hołowni jako ciekawym przykładzie wykorzystania mechanizmów demokracji bezpośredniej w tym projekcie opowiemy. Platforma Obywatelska kilka lat temu, była taka słynna konferencja, chyba jeszcze za kadencji Borysa Budki, mówiła o tym, żeby na przykład wprowadzić możliwość odwołania posła, który zmienia barwy partyjne. Jest to mechanizm ze świata demokracji bezpośredniej. Chętnie o tym postulacie, nie wiem na ile on jest aktualny w programie Platformy Obywatelskiej, porozmawiamy w ramach tego projektu, zastanowimy się, czy to dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście funkcjonuje w takich systemach, które demokracji bezpośredniej i przede wszystkim biernemu prawu wyborczemu są dużo bliższe. Zapraszamy wszystkie partie, wszystkich polityków, wszystkie środowiska. Jeżeli macie postulaty z tego zakresu, jeżeli od referendum wolicie panele obywatelskie albo jakieś inne innowacyjne metody, przyjdźcie, porozmawiamy o tym, pomożemy wam wypromować te postulaty, bo one są zgodne z zasadami polskiej konstytucji, a temu ten projekt przede wszystkim służy.
To jeszcze jeden element, który jest chyba najbardziej frapujący i ciekawsze, może dla mnie najmniej znane, bo z zakresu nowych technologii, reklamy w mediach, debaty, strony internetowe jestem w stanie sobie wyobrazić, ale gdzieś tam jest zaszyty, czy zaproponowany mechanizm platformy głosowania, dostępnej platformy. Tutaj szczególnie pojawiają się takie podmioty jak spółdzielnie mieszkaniowe. Co właściwie powstanie w ramach tego projektu?
Dla potrzeb takiego prostego wyobrażenia sobie tego projektu ja odsyłam do konkretnego przykładu. Wszyscy znają Państwo portale takie jak na przykład zrzutka.pl. Proste strony internetowe, na których każdy może założyć zrzutkę na konkretny cel i w bardzo prosty sposób jego społeczność może tam wpłacać pieniądze. Prosty mechanizm znany, nie wymagający od tych wpłacających dużego zaangażowania. Platforma, którą chcemy stworzyć do głosowań, to będzie analogiczny mechanizm dla głosowań. Jeżeli mamy wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową, radę nieruchomości, radę rodziców, samorząd szkolny, stowarzyszenie, związek zawodowy albo partię polityczną. bez względu na to, jakiego rodzaju to jest ciało, ono będzie mogło wejść na tą platformę, w sposób wiarygodny zweryfikować swoją tożsamość, pokazać, że jest tym, kim jest naprawdę, i założyć takie głosowanie dla osób, które wskaże jako uprawnione do głosowania. Zarówno w sposób otwarty, jak i zamknięty, jeżeli mamy członków spółdzielni mieszkaniowej, związku zawodowego, możemy określić, kto ma prawo głosu, wygenerować prosty link i w sposób zaufany, bezpieczny, w oparciu o kryptografię, w oparciu o technologię blockchain, zagłosować w taki sposób, że nikt, ani my jako operator tej platformy, ani jego organizator nie będzie mógł w żaden sposób sfałszować takiego głosowania i będzie można zawsze sprawdzić, czy wszystko odbyło się poprawnie. Co więcej, ta platforma nie tylko będzie przez nas udostępniana wszystkim zainteresowanym, no bo ktoś mimo wszystko może nie mieć zaufania do Fundacji Potrafisz Polsko, do Instytutu Demokracji bezpośredniej, może uznać, że on się boi, że koniec końców to mu tam cookies dorzuci głosów do jego głosowania. Ta platforma, choć jest bardzo drogim elementem ze względu na te wykorzystane w niej technologie, powstanie w formule w 100% open source, czyli wszystko, co powstanie, ta platforma, kiedy ona powstanie, chociaż my wydamy no, prawie 1 000 000 złotych na jej stworzenie, będzie mogło być skopiowane przez dowolny podmiot i wykorzystane do stworzenia analogicznej takiej samej platformy. Taką platformę będzie mogło od nas przejąć państwo polskie, będzie mogła przejąć Platforma Obywatelska, będzie mógł przejąć lokalny samorząd i z tych pieniędzy publicznych, które zostały wydane, każdy będzie mógł korzystać, nawet jeżeli nie będzie miał do nas zaufania albo nie będzie wierzył w to, że my jesteśmy zdolni do tego, żeby ten projekt prowadzić przez dłuższy czas.
Ale zresztą z drugiej strony taka platforma, na ile w ogóle głosowanie tam będzie wiarygodne, bo zawsze ktoś będzie miał dostęp do klucza źródłowego, jak rozumiem, zawsze będzie mógł, czy będzie ta taka no, obawa, że ktoś te wyniki poprawi.
Nie, właśnie na tym, dlatego stosujemy kryptografię i dlatego stosujemy technologię blockchain, że ona umożliwia, oczywiście przy pewnych umiejętnościach technicznych, ale takich, które da się bez problemu pozyskać, ona umożliwia, że jeżeli, umożliwia taką sytuację, że jeżeli wszystkie osoby, które wzięły udział w głosowaniu, przedstawią bez ujawniania tego, w jaki sposób zagłosowały, swoje potwierdzenia głosu, to będzie można zweryfikować, że nie doszło tam do żadnego oszustwa. Na tym polega blockchain, że wszystko, co raz się tam wydarzyło, nie może zostać przez nikogo zakwestionowane. Nie można raz poprawnie oddanego głosu w czasie późniejszym uznać za głos nieważny. Dlatego ta technologia jest tak ważna właśnie do zapewnienia pewności tego głosowania, ponieważ my jako operator tego głosowania, czy organizator takiego głosowania, który dopuścił jakąś listę osób do oddania głosów, nie jest w stanie w żaden sposób wpływać na to, co się dzieje i zawsze można sprawdzić, czy wszystkie głosy zostały oddane i tylko w momencie, kiedy zostanie to sprawdzone, będzie można udowodnić na przykład, że została dodana jakaś osoba w sposób nieuprawniony. Tak więc właśnie dlatego ta technologia jest tutaj stosowana i dlatego jest to tak drogie, że no właśnie ta kwestia wiarygodności jest kluczowa. Można powiedzieć, że zaufanie do takiego procesu, ze względu na to, że mamy możliwość sprawdzenia, czy wszystko odbyło się poprawnie, no jest większa niż zaufanie do komisji w takiej czy innej organizacji, czy nawet w lokalu wyborczym. Oczywiście nie jest to proste, oczywiście to dotyczy przede wszystkim takich oddolnych głosowań społeczeństwa obywatelskiego, ale znowu, jeżeli chcemy uczyć Polaków odpowiedzialności, chcemy uczyć tych narzędzi, chcemy uczyć tego, że podejmowanie decyzji wspólnie, a nie przez na przykład jakichś reprezentantów, jak to ma miejsce na przykład we spółdzielniach mieszkaniowych, jest lepsze na poziomie krajowym, to musimy uczyć tej demokracji w naszych codziennych decyzjach i mam nadzieję, że to będzie taka najlepsza szkoła tego bezpośredniego podejmowania decyzji, kiedy jesienią z tą platformą wystartuje.
To jeszcze pytanie o te koszty. Jak rozumiem, Paweł Kukiz nie dostanie jakiegoś wynagrodzenia.
Paweł Kukiz nie dostanie żadnego wynagrodzenia. Nikt z organów statutowych fundacji, z zarządu fundacji,
z rady
fundacji nie otrzymuje, nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Co więcej, nie ma w tym projekcie finansowania żadnych kosztów stałych, żadnych siedzib, żadnych tego typu kwestii. Tak naprawdę no, ujawnimy niebawem ten wniosek wraz z rejestrem tych umów, które już zostały zawarte, czy są zawierane w tej chwili. Wszystkie te środki będą wydawane wprost na działania związane z edukacją i tworzeniem tych narzędzi, o których rozmawiamy.
I to jeszcze jedno zdanie. Całkowita wartość projektu. To jeszcze jedno zdanie, a potem przejdziemy do wartości projektu.
Tak, jedno zdanie jest jeszcze takie, że nie tylko ta platforma, która powstanie w ramach tego projektu, ale też wszystkie inne treści. Zapisy 96 spotkań, zapisy 150 wywiadów online, wszystkie artykuły, teksty, analizy, sondaże, które będą powstawały w ramach tego projektu, one wszystkie będą w pełni publicznie dostępne i co więcej, one wszystkie będą w pełni dostępne do wykorzystania dalej. Ten projekt nie tworzy żadnego majątku, żadnego dorobku fundacji, tylko wszystko, co my opublikujemy, Radio Wnet, każda inna rozgłośnia radiowa, każde inne medium będzie mogło zupełnie za darmo wykorzystywać, będzie mogło zupełnie za darmo powielać i to mam nadzieję stworzy taką masę krytyczną wiedzy, doświadczenia dotyczącego zaangażowania obywatelskiego, która będzie dużo dłuższa i dużo żywsza niż czas realizacji tego projektu, tak by każdy mógł z tego korzystać w zupełnie otwarty sposób, bo to obok jawności wydawania pieniędzy, czyli ta dostępność efektów ich wydania, to są moim zdaniem dwie fundamentalne zasady wydatkowania pieniędzy publicznych i bardzo się cieszę, że autorzy tego projektu, przedstawiciele Fundacji Potrafisz Polsko, dali się przekonać do tego, żebyśmy właśnie w taki niemalże wzorcowy sposób te pieniądze publiczne wydawali, bo liczę, że zbudujemy dzięki temu jakiś dobry standard, który później inne organizacje realizujące działania ze środków publicznych będą powielały.
Nie ma kosztów stałych, to prawda, nie ma zakupu ani wynajmu siedziby, no ale w tej ogólnej wartości projektu 4 284 900 zł. Nie liczyłem tego dokładnie co do złotówki, ale tak na oko przeglądając rachunki, to wydaje się, że około 700 tysięcy, 3/4 miliona pójdzie na pensje i na wynagrodzenia.
No tak, no Państwo będą mogli zobaczyć, jaka jest wysokość tych wynagrodzeń. Powiem, że nie są to wynagrodzenia specjalnie wysokie. No, ja kiedy czytałem, a zwłaszcza kiedy moja żona czytała, kiedy poinformowałem o tym, że będę koordynował ten projekt, o tym, jak się przytuliliśmy do kasy, no to szczerze mówiąc, moja żona się dość gorzko zaśmiała, no bo nie są to pieniądze, które specjalnie do prowadzenia takiej działalności są bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Natomiast, bo też nam na tym zależało, żeby nie można było zarzucić, że ktoś tutaj znakomicie zarabia, żeby zrealizować taki projekt. Natomiast oczywiście wykonanie tak wielu...
No jak się patrzę na rachunki, to jest to zawsze w każdym przypadku, poza tymi panelistami na przykład, ale to są zewnętrzne, jednorazowe występy, to jest wszystko tak wyraźnie powyżej średniej krajowej.
Oj, chyba nie. Pamiętajmy, że mamy tutaj wylistowane. Przepraszam, bo teraz Państwo nie widzą tego, o czym rozmawiamy. Zobaczą Państwo te kwoty najpóźniej 3 maja na naszej stronie internetowej. Natomiast pamiętajmy o tym, że my tutaj mamy w tej tabelce
8700 miesięcznie.
Tak zwane brutto. To są koszty pracodawcy. Na rękę to jest, proszę uwierzyć, w okolicach średniej krajowej.
Tyle, jak rozumiem. A też umowa pana prezesa będzie też opublikowana.
Oczywiście kwoty wynagrodzenia dla wszystkich członków zespołu, w tym moja, będzie opublikowana.
I tak od pieniędzy zaczęliśmy i na pieniądzach skończymy. Strona kiedy powstanie? To już na koniec powtórzmy raz jeszcze, gdzie te wszystkie informacje nie tylko na naszej stronie www.net.fm będą, ale też będą na stronie projektu.
Najpóźniej 3 maja pod adresem lubbezpośrednio.pl będzie można znaleźć wszystkie te informacje. Oczywiście będziemy o tym przypominać, będziemy o tym informować i chętnie przyjmiemy zaproszenie, by o tych konkretach już opowiedzieć, tak by osoby, które nas słuchają, mogły zajrzeć na tę stronę, zobaczyć, czy mówimy prawdę, czy zgadzają się te kwoty, bo dzisiaj myślę, że nasi słuchacze mogli być nieco zagubieni.
Ja, prawda, mam ten dokument cały czas poufny. Czy ten dokument, który ja przeglądam, będzie w całości na stronie?
Tak.
Tak, to 3 maja niedaleko, to może my na stronie Radia Wnet opublikujemy to 2 maja, spijemy śmietankę medialną. Miara sukcesu tego projektu jest jaka?
Ja bym chciał, żeby pozytywne zmiany w prawie dotyczącym referendów, czy to lokalnych, czy to ogólnopolskich, czy na przykład takie zmiany jak uproszczenie zbiórek podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców, pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, w kolejnej kadencji były takimi projektami, które nie będą budziły żadnych politycznych kontrowersji. Liczę na to, że zbudujemy masę krytyczną, która sprawi, że obywatele, że politycy we wszystkich partiach zrozumieją, że tu naprawdę dużo trzeba zmienić, żeby lepiej wykorzystywać energię i zaangażowanie obywateli. Mamy takie precedensy, bo na przykład Centralny Rejestr Umów, element tak naprawdę przez społeczeństwo obywatelskie doklejony do tej ustawy antykorupcyjnej Pawła Kukiza, przeszedł w Sejmie bez głosu sprzeciwu, z poparciem wszystkich opcji politycznych. Tam było zaangażowanie sieci Watchdog Polska, senatora Kwiatkowskiego, poprawka Senatu, która sprawiła, że te umowy, które ustawa Kukiza ujawni od 1 stycznia 2024 roku, będą nie tylko dostępne na stronach urzędów, ale też będzie taki centralny rejestr, który nam pozwoli to przejrzeć. Cieszę się, że są pojedyncze przypadki, kiedy takie rzeczy przechodzą bez kontrowersji. Bardzo bym chciał, żeby obniżenie progów w referendach lokalnych...
Też się tak stało, ale jak na razie zostało... są kłopoty, zaczynając to się w maju, czy tak, w maju uda uchwalić. Piotr Trudnowski, tu musimy stawiać kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.